Dzisiejsze kazanie znów z kategorii kazań poważnych. No chociażbym chciał inaczej, to nie mogę po prostu. Chciałbym dzisiaj powiedzieć wam coś na temat tego, czego możemy się spodziewać, gdy staniemy przed Bogiem. O co nas zapyta? Jeżeli w ogóle można to dokładnie sprecyzować. Ale nie wiem, czy wiecie, że kiedy na przykład mamy jakąś taką sytuację stresową czy nową i gdzieś wchodzimy, to chcielibyśmy wiedzieć, co nas tam będzie czekać. Choć jak ktoś idzie na egzamin, denerwuje się, bo nie wie, co go tam czeka na tym egzaminie. No wie, że jest egzamin. I dzisiaj, no tak to jest w moim sercu, inaczej nie mogę. Chcę wam powiedzieć o tym, co będzie się liczyć, kiedy staniemy przed Bogiem. Nazwałem to kazanie kryteria zbawienia. Brzmi, jak sami słyszycie, brzmi poważnie. Ale jak mamy 40 minut czasu, to wykorzystajmy go na poważne rzeczy. Żeby lepiej wam to zilustrować, to posłużę się obrazem, który dobrze znacie. Jest to obraz biegu. Każdy bieg ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest start. No nie można brać udziału w biegu, jeżeli się do biegu nie przystąpi, nie wystartuje. Drugi etap no to jest bieg i trzeci etap to jest meta, finish, zakończenie. Wiecie, że ten finish to jest taki, że człowiek daje z siebie wszystko. Więc każdy bieg moglibyśmy określić, że ma takie trzy etapy. Start, czyli przystąpienie do biegu. Drugi to uczestniczenie w biegu. I trzeci to jest finish. I na tym obrazie chcę pokazać wam trzy elementy, które będą się liczyć, kiedy staniemy przed Bogiem. Tak jak w biegu liczą się te trzy elementy, tak kiedy staniemy przed Bogiem, te trzy elementy będą się liczyć. Wiecie, taki obraz przyszedł do mnie w tym tygodniu, że ktoś z naszego zboru staje przed Bogiem i tam z Bogiem rozmawia i on mówi do Boga: 20 lat chodziłem do tego zboru i nigdy o tym nie słyszałem. Wiecie, i to tak zmotywowało mnie, że tak być nie może. Nie może być czegoś takiego. Że ktoś chodził 10 lat do zboru, 20 lat do zboru i nigdy, może taki kompleksowy sposób, chociaż czas nam pozwala tylko na ramy, nigdy o tym nie usłyszał. Jest zdziwiony. Kiedy tak czytamy, ostatnio też przerabiamy sobie przypowieści Pana Jezusa i niedawno całkiem rozmawialiśmy o pannach, pięciu mądrych i pięciu głupich, to wiecie, najbardziej przerażające było to, że te pięć panien charakteryzujących się jako głupie, one też przyszły na wesele. One nie po co innego przyszły, one przyszły na wesele. One nie zakładały tego, że przychodzą nie na wesele, że przychodzą jakiś tam cel. One przyszły na wesele. I jakie było ich rozczarowanie. I rozczarowania są czymś bardzo nieprzyjemnym. Bo rozczarowanie to jest coś takiego, że spodziewamy się czegoś innego i coś inne się dzieje. Czy nie to jest rozczarowaniem? Że spodziewamy się czegoś innego, mamy jakąś wizję, mamy jakieś oczekiwanie, mamy jakieś marzenie, czegoś się spodziewamy i nagle okazuje się, że jest inaczej, nie tak miało być. Boże, co jest grane? Rozczarowanie jest czymś bardzo takim niedobrym. A z czego bierze się rozczarowanie? Rozczarowanie bierze się z dwóch wizji. Wizja nasza i wizja ta rzeczywista. I wszystkie rozczarowania właśnie w ten sposób wyglądają, że mamy naszą wizję i ta nasza wizja nie pasuje do tej wizji, która jest rzeczywistą wizją. No i pomiędzy, czy przy zderzeniu się tych dwóch wizji, naszej i tej rzeczywistej, następuje rozczarowanie. Więc aby w miarę tych rozczarowań było jak najmniej, to nasza wizja czy zrozumienie musi być spójne czy zgodne ze stanem rzeczywistym, z faktem rzeczywistym. Więc teraz, jak powiedziałem, chcę powiedzieć o tych trzech rzeczach, które według tego, jak rozumie Pismo Święte, co wyczytałem z Pisma Świętego, będą się liczyć, kiedy staniemy przed Bogiem. Pierwsza rzecz, jak powiedziałem, to jest początek, to jest start I ten start, myślę, że dla nas jest dosyć oczywisty, bo możemy go zatytułować jednym terminem nowonarodzenie. Tak? Nowonarodzenie jest terminem, który określa, że przystąpiłem do biegu, że wystartowałem w biegu. To jest początek. I oczywiście dla nas tutaj kluczowym fragmentem jest zawsze Ewangelia Jana, 3 rozdział, ale przez to, że to już jest tak werset nam, ten fragment tak dobrze znany, cytowany wielokrotnie tutaj na tym miejscu i tam wiemy, że padają takie stwierdzenia, że jeżeli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może ujrzeć i nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli wiemy, że to jest warunek konieczny, mówiąc takim językiem ścisłym, absolutnie warunek konieczny. Ja natomiast posłużę się cytatem z apostoła Pawła z listu do Tytusa, dlatego że w tym fragmencie apostoł Paweł opisuje to samo, tylko innymi słowami. Też mówi o nowonarodzeniu, tylko mówi innymi słowami. List do Tytusa, 3 rozdział, wersety od 5 do 7 mówi tak. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Jest to opis nowego narodzenia, bo padają tutaj takie terminy jak kąpiel odrodzenia i odnowienie przez Ducha Świętego. Kąpiel odrodzenia i odnowienie przez Ducha Świętego. A obok tego występuje to, że jest miłosierdzie Boga i łaska Boga. Więc mamy łaskę Boga, miłosierdzie Boga i przez tą łaskę, przez to miłosierdzie odrodził nas, przez kąpiel odrodzenia, odnowienia przez Ducha Świętego. I obrazowo mówiąc, w naszym przypadku jest to przystąpienie do biegu. Ze strony śmierci przyszedłeś na stronę życia. Od tego momentu możesz kwalifikować się jako osoba przynależąca do Królestwa Bożego. Od tego momentu możesz przyszedłeś na drugą stronę. Już, i teraz mówimy już, że jesteś już po drugiej stronie, bo uczestniczysz w tym biegu, ale po stronie życia uczestniczysz. Więc jak powiedziałem, to jest ta sprawa początkowa, fundamentalna. I ostatnio prowadziłem taką korespondencję z człowiekiem, który do mnie napisał mailową, bo chciał przyjąć chrzest wiary i zapytał mnie, jakie są warunki przyjęcia chrztu wiary. Więc ja mu tak opisałem bardzo krótko, powiedziałem, że warunkiem przyjęcia chrztu wiary jest to, że musi się narodzić z Ducha Bożego, czyli no, jego życie musi być odrodzone, a później powinien się zgłosić do pastora i ustalić, porozmawiać o szczegółach. I on mi odpisał w ten sposób, że dziękuję bardzo, że mu tak odpisałem, ale prosi o wyjaśnienie, bo nie rozumie, co to znaczy narodzić się z ducha, co to znaczy odrodzenie. I jeszcze ja tam napisałem, że musi mieć osobiste przekonanie, osobiste świadectwo w sobie i pisze mi, co to jest to osobiste przekonanie, osobiste świadectwo. Ja uprzytomniłem sobie, że my operujemy językiem, który jest zrozumiały tylko dla nas. My operujemy pewnymi pojęciami, które są czytelne tylko dla nas. Dla człowieka, który jest po tamtej stronie, te pojęcia są kompletnie niejasne, nieczytelne. On po prostu opisał mi tak, no, miałem wydrukować tego maila, ale no niestety nie zadziałało coś i nie wdrukowałem wam go. Bo bym przeczytał jego taką prośbę, szczerą prośbę. No i później moja odpowiedź już była taka, no starałem się to wyjaśnić jak potrafię, ale powiedzcie mi, jak można komuś wyjaśnić, czym jest nowonarodzenie? Więc ja opisałem wszystkie te fazy, które musisz przejść. Napisałem, że trzeba się upamiętać ze swoich grzechów, trzeba żałować za swoje grzechy, wierzyć w Chrystusa, prosić Go o przebaczenie. A później w wyniku tego, kiedy my mamy taką postawę, to w tym momencie Bóg przebacza nam grzechy i rodzi nas na nowo, ożywia naszego ducha. No po prostu wyjaśniłem mu to tak, jak potrafiłem. I czekam na odpowiedź i nie wiem, czy on zrozumiał. Nie wiem. To nie jest takie oczywiste dla mnie. Ale chcę wam powiedzieć tak, że to jest początek, przystąpienie do biegu. Jesteśmy już po stronie Królestwa. Od tego momentu jesteśmy po stronie Królestwa. I ja myślę, że tu jest pewien taka problem, bym powiedział, ewangelicznego chrześcijaństwa, że ono się na tym zatrzymuje. Że ewangeliczne chrześcijaństwo w tym momencie jak gdyby zamyka kwestię zbawienia i już dalej o tym nie mówi. Ja postanowiłem jednak pójść nieco dalej i powiedzieć, że jest coś jeszcze więcej. niż tylko nowonarodzenie jako ten warunek konieczny, który następuje i on nas wprowadza do rzeczywistości Królestwa Bożego. I co jest dalej? Dalej jest co? Bieg. I pozwólcie, że dwa ważne fragmenty Pisma Świętego przeczytam. Pierwszy to będzie pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, wersety od 15 do 17. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, wersety 15 do 17. Apostoł Jan mówi w ten sposób: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. I pamiętacie, potraficie dokończyć ten werset? Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Więc może zadam pytanie, a jeśli kto nie pełni woli Bożej, to trwa na wieki, czy nie trwa na wieki? Potrafimy sobie na to tak szczerze odpowiedzieć? Jeżeli ktoś nie pełni woli Bożej, to trwa na wieki, czy nie trwa na wieki? Żeby uściślić, to może zacytuję Pana Jezusa z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, z 21 wersetu. Nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Potraficie dokończyć? Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. To jest bieg. Bieg. To jest bieg. Najpierw wkroczyliśmy w rzeczywistość Królestwa Bożego poprzez nowonarodzenie i tutaj nie ma znaczenia, kim byłeś. Czy byłeś dobrym człowiekiem tak zwanym, czy byłeś bardzo złym człowiekiem. Nasze uczynki nie mają żadnego znaczenia. To jest łaska Boża, która nas zbawia, ratuje, wyrywa z ciemności, przeprowadza do światłości. Niezależnie od tego, kim byłem, jakie było moje życie, Bóg się nade mną pochylił i zmiłował i zrodził mnie na nowo przez Ducha, bo moje serce skłoniło się ku wierze, też dzięki Jego łasce. I to jest tutaj, działa tylko łaska, która nas przeprowadza do Królestwa. Oczywiście my wierzymy, bo to nie łaska wierzy, tylko my wierzymy, ale dzięki łasce wierzymy. Nas przeprowadza. Ale później jest to pytanie o pełnienie Bożej woli. I to są bardzo mocne stwierdzenia, bo teraz jako nowe stworzenie, a tego obrazu, którego ja używam, biegu, jesteśmy powołani, by pełnić wolę Ojca. To jest nasze przeznaczenie. Jako dzieci Boże, nowonarodzone dzieci Boże, jesteśmy powołani, by pełnić wolę Ojca. Chcę dobrą rzecz powiedzieć, czy dobrą nowinę w tym momencie powiedzieć, że nowe stworzenie jest predestynowane, by pełnić wolę Ojca. Chodzi o to, że nowe stworzenie w nas z natury jest tak ukształtowane i tak przemienione, że jego naturalnym dążeniem jest do pełnienia woli Ojca. To jest siła nowego stworzenia. Nowe stworzenie w naturalny sposób chce się poddać Bogu i pełnić wolę Bożą. To jest ten kapitał, który Bóg w nas włożył w potężny sposób. Problem tylko polega na tym, że Bóg nam nie zabrał wolnej woli w momencie, kiedy staliśmy się nowym stworzeniem. Chociaż czasami byśmy chcieli, żeby nam tą wolę trochę ograniczył. No, ale jak byśmy się czuli? Więc naturalną skłonnością nowego stworzenia, czy naturalnym przeznaczeniem nowego stworzenia jest to, żeby się Bogu podobać i żyć dla Boga. Problem pozostaje tylko w tym, że pozostaje w nas to stare stworzenie, które walczy przeciwko nowemu stworzeniu. I dlatego jest to napięcie w nas. Bo nowe stworzenie naturalnie chce iść za Bogiem, chce pełnić wolę Bożą, chce się Bogu podobać. Chcę biec jak najbardziej w tym, uczestniczyć w tym biegu. To jest natura nowego stworzenia. Apostoł Piotr to opisał, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury, czyli staliśmy się podobni do Ojca. I oczywiście to jest naturalne, że to stworzenie lgnie do Boga, ciągnie do Boga, w nas pracuje, tryska w stronę Ojca. Ale jak powiedziałem, pozostaje problem z tym starym stworzeniem i dlatego to napięcie, cała ta walka. To jest cały list do Rzymian, opisuje to napięcie, które w nas jest. I apostoł Paweł podsumowuje to napięcie takim zdaniem, list do Rzymian, 8 rozdział, werset 13, mówiąc do tych, którzy uczestniczą w biegu, do tych, którzy uczestniczą w królestwie, do tych, którzy są już po tamtej stronie, po stronie życia, apostoł Paweł do nich mówi tak, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawę ciała umartwiacie, żyć będziecie. To jest ciągle możliwe nawet na etapie biegu. Na etapie, kiedy jesteśmy już po stronie Królestwa Bożego. Oczywiście jest to taki stan całkowitego poddania się grzechowi. Jeżeli się całkowicie poddamy grzechowi, to będąc uczestniczyć nawet w tym biegu, może się zdarzyć to, o czym mówi Paweł w liście do Rzymian. 8:13. Jeżeli będziemy żyć według ciała, postępować według ciała, według cielesnej grzesznej natury, chodzić, trwać w tym, to w konsekwencji to nas zaprowadzi na manowce. A więc uczestniczymy w biegu życia, nowe stworzenie chce się Bogu podobać, nowe stworzenie chce wypełniać Bożą wolę, nowe stworzenie ma w sobie ten gen Boży, który go ciągnie w stronę Boga. Ale nasza wola pozostaje ciągle wolą, która podejmuje decyzje. To pragnienie, które jest w nas nowego stworzenia, jeszcze nasza wola musi pójść za tym pragnieniem nowego stworzenia. I teraz, jeśli miałbym w skrócie wam powiedzieć o dwóch rzeczach, które w sposób taki kluczowy mają wpływ na to, co się tam stanie, jeżeli chodzi o Bożą wolę, bo mówię teraz o biegu, że bieg to jest realizacja Bożej woli tutaj na ziemi, to są dwie rzeczy, które z Pisma wychodzą jako te kluczowe sprawy. Pierwsza rzecz to jest 1 Tesaloniczan 4:3. 1 Tesaloniczan 4:3, gdzie apostoł Paweł mówi w ten sposób, tak, taka jest bowiem wola Boża. Jak gdyby w ten sposób taki jednoznaczny stwierdza, taka jest bowiem wola Boża i dalej mówi, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa. Więc pierwsza rzecz, która jest ważna, to to, że nowe stworzenie w nas prowadzi nas do Boga i dzięki temu Bóg może z nami cały czas pracować. Bóg cały czas może działać w ten sposób z naszym życiem, aby nasze życie było przemieniane. I to, co jest ważne, to jest to, żebyśmy żyjąc z Bogiem tutaj na ziemi, pozwolili Duchowi Świętemu zrobić z nami to, co On chce z nami zrobić. Wobec każdego z nas Bóg realizuje swoją wolę. I chcę wam powiedzieć tak, że uświęcenie, o którym tutaj jest mowa, albo ja inaczej je czasami nazywam przemiana na podobieństwo Chrystusa. Bo to jest to samo. Uświęcenie czy przemiana na podobieństwo Chrystusa. To jest pewien proces, który Bóg w nas realizuje i będzie realizował do samego końca. I my wszyscy, jak jeden mąż, którzy uczestniczymy w tym biegu, w tym procesie uczestniczymy. On jest po prostu niemożliwy, żeby on się nie odbywał. Dlatego, że celem Boga jest mieć synów i córki podobnych do obrazu swego Syna. Takie jest zamierzenie Boga. Taki jest cel Boga. I to jest pierwszy proces. Dlatego apostoł Paweł, kończąc list do Tesaloniczan, mówi coś takiego. Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności uświęci, bo taki jest tam termin, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest właśnie mowa o tym. Żebyśmy wiedzieli, że Bóg w ten sposób z nami pracuje. To, co jest ważne z mojej strony, żebym chciał współdziałać z Bogiem w tym obszarze. Żebym chciał z Nim współdziałać. Jeżeli będę z Nim współdziałał w tym obszarze, to będę stawał się coraz bardziej przemienionym człowiekiem. Coraz bardziej będę się stawał przemienionym człowiekiem. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, która będzie się liczyć przed Bogiem w tym obszarze pełnienia Bożej woli, to znów może zabrzmi bardzo mocno, ale to jest przypowieść o talentach. Nie wiem, jak byśmy chcieli przeanalizować czy zinterpretować tę przypowieść, ale finałem Finałem tej przypowieści jest to, że do jednych Jezus mówi: dobrze, sługo dobry, wierny, wejdź do radości Pana swego. A do drugiego, drugiej osoby z tej przypowieści mówi: nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. To nie jest mowa o człowieku, który nie uczestniczy w biegu. To jest o człowieku, który został przez Boga obdarowany, wyposażony. Więc druga rzecz, jaka się będzie liczyć przed Bogiem, i to jest indywidualne. Jak powiedziałem, uświęcenie sprawy nie jest indywidualną. To jest równe dla wszystkich. Natomiast tutaj jest to bardzo indywidualne, bo jest to związane z osobistym obdarowaniem i powołaniem, które Bóg przeznaczył dla każdego, którego zbawił. Dla każdego, którego Bóg zbawił, dał mu osobiste obdarowanie i osobiste zadanie. Ono jest różne w zależności od Bożej woli i Bożego wyboru. To już Bóg to o tym decyduje. I teraz to, co jest ważne, to będzie to, jak my się wywiążemy z tego. Jak my się z tego wywiążemy przed Bogiem? Czy cokolwiek zrobimy z tym Bożym obdarowaniem, czy uznamy, że to nie ma żadnego znaczenia? Nie możemy myśleć w ten sposób, że jeżeli Bóg nas obdarował, powołał, dał nam jakieś zadanie, a my powiemy: Boże, ale to jest, mi się to nie podoba. Ja, Boże, nie chcę tego realizować. Ja mam swój plan na życie, swój sposób na życie, swoje marzenia, swoje pragnienia. To jest droga, którą chcę pójść, to jest droga, którą chcę realizować, że w konsekwencji osiągniemy cel. Więc drugi etap, ważny etap, który określam pomiędzy startem a finiszem, to jest to, aby, mówiąc takim ogólnym terminem, uczestniczyć w realizacji Bożej woli. Jako zbawiony człowiek. Jako ten, który jest już po stronie życia. I trzecia rzecz. Na koniec, czyli mamy tą końcówkę, mamy finisz, mamy zbliżającą się metę. Nie wiem, czy zauważyliście w Piśmie Świętym taki zwrot aż do końca. Ten zwrot powtarza się kilkakrotnie, jest użyty aż do końca. On się powtarza w niezmienionej formule aż do końca. Nie wiem, czy pamiętacie. Jeżeli mielibyście zacytować chociaż jeden taki werset, gdzie jest powiedziane aż do końca, to jaki byście zacytowali werset? Kto do końca? Ten werset występuje w Biblii 3 razy. To jest jeden werset, który jest trzykrotnie, kto wytrwa aż do końca, zbawiony będzie, tak? O czym tu jest mowa? Czyli co, trzeba ten bieg dokończyć. No nie można tak zrobić, że biegłem przez 20 lat i później powiem: tak, Boże, 20 lat miałem dobre, ale ostatnie 10 lat miałem kiepskie. Nie, ostatnie 10 lat już nie biegłem, bo 20 lat już jest takim kapitałem, że jest większym kapitałem 20 biegu niż 10, gdy już nie biegłem. No i my cytujemy zazwyczaj ten tekst: kto wytrwa do końca, zbawiony będzie, ale to jest jeden z wielu, gdzie jest użyte stwierdzenie aż do końca. Pozwólcie, że zacytuję wam inne. Hebrajczyków 3:14. Jest powiedziane tak. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. To jest mocne stwierdzenie. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko, i tu pada to stwierdzenie, aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Czyli ufność, jaką mieliśmy na początku, trzeba co? Zachować aż do końca. To greckie słowo tutaj oznacza ufność, oznacza postawę, oznacza przekonanie. Dalej, Hebrajczyków 6:11. I znów mamy stwierdzenie aż do końca. 6:11. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Pełni nadziei aż do końca. Mamy wytrwać do końca, mamy zachować ufność do końca, mamy zachować pełne nadzieje aż do końca. I objawienie Jana 2, 26. Zwycięzcy i temu, który pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Aż do końca. Więc bracia i siostry, to nie jest sprawa, która jest nieistotna w tym procesie. Chcę wam pokazać na podstawie słowa, że istnieją wszystkie trzy etapy, mają swoje znaczenie. One są rzeczami, które liczą się. Zaczynamy od nowego narodzenia jako fundamentalnej sprawie wprowadzającej nas do rzeczywistości Królestwa Bożego. Ale gdy zostajemy wprowadzeni do rzeczywistości Królestwa Bożego, rozpoczynamy bieg życia. I na tym, w tym etapie biegu życia liczy się jeden termin, wola Ojca, która jest dla nas sprawą kluczową. Ta wola Ojca realizuje się po pierwsze w procesie przemiany, że Ojciec przemienia nas na obraz i podobieństwo swego Syna. To jest Jego praca, praca Ducha Świętego, Słowa Bożego i nowe stworzenie lgnie do tego, bo nowe stworzenie chce tego. Problem pozostaje tylko z naturą, tą cielesną naturą, która się temu sprzeciwia. I drugą ważną sprawą jest to, że Bóg wyposażył nas, obdarował, dał nam pewien zakres zadania i pragnie, abyśmy w tym po prostu chodzili, uczestniczyli w tym. No i trzecia ważna sprawa to jest aż do końca. Aż do końca, bracia, siostry, to jest coś, co też ma ogromne znaczenie, żebyśmy dobiegli, tak jak apostoł Paweł dobiegł i później cytuje to znane słowo. I teraz jeszcze jedną myśl chciałbym na koniec przedstawić. Może powstać takie wrażenie, albo ktoś może taki wniosek błędny wyciągnąć, że Bóg mówi tak w suchy sposób, mówi do nas w ten sposób. Po pierwsze, nowonarodzenie, po drugie, pełnienie woli Bożej, po trzecie, aż do końca, czyń to albo gin. To nie tak. Takie wrażenie, czy takie zrozumienie jest niewłaściwe. Jak powiedziałem, Bóg, rodząc nas na nowo, stwarzając w nas nowe stworzenie, czy czyniąc z nas nowe stworzenie, jednocześnie włożył w nas taki niesamowity potencjał, włożył w nas taką niesamowitą swój gen, który ma nas wspierać i prowadzić w tym, abyśmy uczestniczyli w tym biegu aż do zwycięstwa. Bym powiedział tak, że jego zaangażowanie jest daleko większe, czy to, co on włożył w nas, jest daleko większe niż nawet nasz udział w tym. Chcę powiedzieć tak, że Bóg wyposaża nas we wszystko, co nam jest potrzebne, abyśmy dobrze biegli i bieg ukończyli. Powiem więcej, Bóg cały czas pracuje nad nami i z nami, byśmy dobrze biegli i bieg ukończyli. Jak powiedziałem, jest tylko jeden aspekt wolnej woli, w której my oczywiście możemy się zawsze temu sprzeciwić. Ale nowe stworzenie nie chce się temu sprzeciwić. To stary człowiek się temu sprzeciwia. Nowe stworzenie chce w tą stronę podążać. Więc jeszcze krótko, co Bóg w nas włożył, czy w co nas wyposażył, żebyśmy w tym biegu uczestniczyli i ten bieg mogli dokończyć aż do końca, zachować nadzieję, zachować ufność i aż do końca pełnić te dzieła Boże w naszym życiu. Po pierwsze, jak powiedziałem, Bóg wyposażył nas w nowe stworzenie, a to już powiedziałem. Jesteśmy zrodzeni na nowo, jesteśmy uczestnikami boskiej natury. Po drugie, Bóg doposażył nas, dając nam Ducha Świętego. Czyli Duch Święty współpracuje z nowym stworzeniem, abyśmy realizowali to, co Bóg chce. To jest cały czas się odbywa. Zamieszkał Duch Święty w nas, przeżywamy napełnienie Duchem Świętym i dziełem Ducha Świętego w nas jest wspieranie nas w rozpoznaniu Bożej woli i pomaganie nam w potężny sposób, abyśmy mogli realizować tą Bożą wolę. Wrażenie, które zaprezentowałem wcześniej, jest niewłaściwe. Czyń to albo gin, to jest niewłaściwe. Bóg współuczestniczy w tym procesie, jest z nami w tym procesie. Bym powiedział, jest z nami w tym biegu. Trzecią rzecz, którą Bóg nam daje, to przecież Bóg nam dał tak potężne takie narzędzie pokarmowe, jakim jest Boże Słowo, przez które możemy nabierać siły do tego, aby w tym biegu co? Uczestniczyć. Jak jesteś głodny, jak jesteś słaby, to jest miejsce, gdzie możesz się posilić, odświeżyć, odnowić, by dalej w tym biegu uczestniczyć. Możemy rozszerzać, jak powiedziałem, możemy rozszerzać te wszystkie Boże narzędzia wyposażenia, doposażenia, które Bóg nam daje, abyśmy mogli cel osiągnąć. Bóg dał nam Kościół. Bóg dał nam zbór. Tak sobie pomyślałem, bo wiecie, bo ja tak już patrzę na zbór przez pryzmat wielu lat i wiem, że zbór jest błogosławieństwem i wyzwaniem dla człowieka. Nie wiem, czy wy to wiecie już, że zbór jest i błogosławieństwem, i wyzwaniem. Ale jestem przekonany o tym, że Bóg dał nam zbór, żeby był dla nas wsparciem w tym biegu. Jestem przekonany, że o wiele łatwiej jest dobiec, będąc częścią Kościoła, niż będąc poza Kościołem. I trzecia i czwarta rzecz na koniec. To, co jest bardzo też czynnikiem silnie nas wspierającym, to to, że Bóg nam mówi, co nas czeka na końcu. Mówi nam o celu, o tym, co nas czeka na końcu. Jak myślicie, po co biegnie olimpijczyk? Po co biegnie? Po co skoczek skacze? Czy ma, to tak myśli, a nie mam dzisiaj po południu co robić, skoczę sobie. Ja kiedyś miałem okazję stanąć na dużej krokwi. Jak tam stanąłem, to jedynie marzyłem, żeby stamtąd zejść jak najszybciej. Nie myśląc o tym, żeby tam zjechać na dół. Przecież to tragedia w ogóle tam. Zjechać. Uciekać. To jest takie po prostu takie wrażenia. A on tam jedzie i tam skacze. Po co on biegnie? Po co on skacze? Po co on ćwiczy? Po co się wyrzeka? Po co jest dla jednego celu? Marzy o tym medalu. Ten cel. A my, jest taka pieśń, już jaśnieje, z daleka nam kraj, już nam jaśnieje. I cel, świadomość celu ma niesamowitą siłę motywacyjną. Nie ma niesamowitą siłę, dlatego Bóg nam robi taką odsłonę. Tak po trochę nam odsłania firanki. Tak trochę nam odsłania tą kurtynę i mówi, zobacz tam, co jest za oknem. My też rano jak wstajemy, to co robimy? Otwieramy żaluzję i mówimy, jejku, jaka piękna pogoda. I tak sobie myślę, kto pojedzie na nartek, to przyjdzie na nabożeństwo. Na nabożeństwo przyjdzie nowe stworzenie. Bo na tego chce. Bo na tego pragnie. Bo taka jest siła nowego stworzenia. Ono lgnie w naturalny sposób do Boga. A więc podsumowując, pewne rzeczy, które są istotne i które będą się przed Bogiem na końcu liczyć, to podsumowując powiem tak, fundamentalna sprawa to jest zrodzenie z Ducha. Bez niej, bez tego przeżycia, można powiedzieć, Biblia eliminuje człowieka z udziału w Królestwie Bożym. Eliminuje. Oczywiście ja nie jestem sędzią, bo Bóg jest sędzią, ale opieram się tylko o to, co mówi Boże Słowo. Druga rzecz, nowe stworzenie, które przystąpiło do biegu, Bóg teraz wkłada w nas to pragnienie, abyśmy Jego wolę czynili. I dobrze jest współdziałać z Bogiem w tym obszarze, żeby całkowicie nie sprzeciwić się. I trzecia rzecz, aż do końca. Wytrwać w tym biegu do końca. I w pewnym momencie Boże Słowo mówi coś takiego. Wierny jest ten, który was powołał. I kończąc mówi, on też tego dokona. Wierny jest ten, który was powołał. On też tego dokona. I bracia, siostry, obyśmy wszyscy usłyszeli, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Obyśmy wszyscy to usłyszeli. Chcę was zachęcić do tego, zaprosić, żebyśmy porozmawiali z Bogiem. Teraz jest czas na rozmowę z Bogiem.